poważne wprowadzenie w błąd zamawiającego. Tak? I co to znaczy, że poważnie wprowadzamy w błąd zamawiającego? Dzisiaj mamy sytuację taką, ja pytam, czy nie za szeroko, to znaczy, czy nie za szeroko my rozumiemy to w naszych przepisach, bo praktyka pokazuje, że wszelkie, można powiedzieć, pomyłki nie muszą od razu oznaczać celowego czy świadomego wprowadzenia zamawiającego w błąd po to, żeby go, mówiąc krótko, oszukać, omamić i żeby nasza oferta wygrała. Zdarzają się, i to z praktyki, możemy o tym podyskutować, mam kilka przykładów, sytuacje, w których zamawiający oczywiście w sposób obiektywny myli się, tak? Znaczy przedstawia jakąś informację, która nie jest może zgodna z prawdą, ale spokojnie może to wyjaśnić, przedstawić nową informację, nowy dowód, czy to, aby powinno rzeczywiście stanowić podstawę do jego wykluczenia, czy to jego działanie można nazwać nieetycznym, nie spełniającym podstawowych wymogów. Ja mam co do tego wątpliwości. Z drugiej strony mamy kwestię dotyczącą czy podstawy wykluczenia ze względu na poważne naruszenie obowiązków zawodowych. No i to jest znowu przykład tego, że możemy to rozumieć od sasa do lasa, tak bym powiedział, od zera do stu na skali. I mam wrażenie, że być może my akurat tę przesłankę rozumiemy trochę za wąsko. Ja do tego zaraz nawiążę w naszym prawie. Trzecia kwestia to jest bezprawność we wpływaniu na proces udzielenia zamówienia publicznego. Tak to jest nazwane w prawie polskim, to znaczy wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli bezprawnie wpływa na proces udzielenia zamówienia. Tak? W prawie unijnym jest napisane nienależyte wpływanie na proces. Dla mnie to są dwie zupełnie, może nie zupełnie, ale no, nie do końca tożsame sformułowania. Bezprawność niekoniecznie musi oznaczać, że jest nienależyte. Bardziej nienależyte kojarzy mi się właśnie z czymś, o czym mówimy dzisiaj, z pewnymi jakimiś etycznymi standardami, jeżeli można o jakimś zbiorze etycznych zasad mówić. I pytanie, czy to jest dobrze, że mamy bezprawność, czy może powinniśmy pójść trochę dalej i zastanowić się, że może trzeba wyjść trochę poza tę bezprawność i zastanowić się nad może jakimiś kodeksami dobrych i złych praktyk, które by pokazywały, że coś może jest i zgodne z prawem, ale czy ono jest na pewno zachowaniem należytym, jeżeli chodzi o wpływanie na zamawiającego, na proces postępowania, na procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Zaraz do tego też jeszcze troszkę nawiążę, na razie coś omawiam. Więc to są rzeczy, bo tu nie powiedziałem, to są te rozwiązania, które poza tym, co mamy, to być może możemy coś z dyrektyw jeszcze je docisnąć, wyciągnąć. Oczywiście ja nie mówię, że tak musi być, bo ja bym zawsze chciał, żeby pewne rozwiązania, które my przyjmujemy w prawie, nie były przyjmowane dlatego, że tak napisali w dyrektywach, tylko dlatego, że my to przemyśleliśmy i uważamy wspólnie, albo chociaż większość z nas uważa, że tak powinno być, bo to jest słuszne i poprawi generalnie sytuację. Więc dlatego powiedziałem o tych trzech rzeczach. Kolejny element to jest konflikt interesów, prawda, który my jakoś tam sobie zdefiniowaliśmy w ustawie. Pytanie, czy to jest jedyne możliwe rozumienie konfliktu interesów, o którym mowa jest w dyrektywie. Jak sobie weźmiemy definicję konfliktu interesów, to zobaczymy, że to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie. W zasadzie ja nie znajduję tam ograniczenia dla tego pojęcia i pytanie, czy te sytuacje, które mamy już w ustawie, one wystarczają. Druga rzecz to jest ewentualnie kwestia ciężaru dowodów w przypadku wystąpienia konfliktu interesów. Wydaje się, co wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, że trochę to powinno być tak, jak na przykład mamy w przypadku rażąco niskiej ceny. Ten ciężar dowodu, jeżeli powstaje wątpliwość, to nie jest tak, że zamawiający na siłę musi udowadniać albo inny wykonawca, tylko ten wykonawca, w stosunku do którego powstało podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów, powinien wykazać, że tego konfliktu rzeczywiście nie ma. I to jest, jak powiedziałem, to wynika niemalże wprost z orzeczenia Trybunału, które tutaj Państwu pokazuję. Mam wrażenie, że u nas to jest trochę inaczej, więc to są te kwestie, które Oczywiście na pewno nie wszystkie, bo ja nie uzurpuję sobie, broń Boże, prawa do tego, żeby powiedzieć, to wyczerpuje temat, w dyrektywach więcej nie ma, tylko na tym musimy się skupić. Po pierwsze, w ogóle nie musimy się na tym skupiać, a po drugie, na 100% to nie wyczerpuje tego, co jest w dyrektywach, to są wybrane przeze mnie elementy. A co jeszcze możemy zrobić? To są takie moje przemyślenia, ale też przemyślenia, które mamy w kancelarii. Oczywiście mamy burzliwe dyskusje na ten temat, ale ewentualnie też można to podać jako przykład do rozważań. Mamy wykluczenie wykonawców, prawda? I to wykluczamy wykonawcę. Pytanie, czy nie powinniśmy się zastanowić nad wykluczeniem świadczenia jako takiego? Na przykład producenta. Mamy szereg przykładów, w których to nie producent sam sprzedaje swoje towary, tylko robi to przez pośredników, tak? Pośrednik jest bardzo uczciwy w tym, co robi. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, on przedstawia wszystkie dokumenty. Ale pytanie, czy produkt, który oferuje, jest na pewno pochodzi od uczciwego producenta. Mógłbym podać przykład samochodów i znanych Państwu wpadek niektórych zagranicznych koncernów. Pytanie, czy właściwym jest kupowanie marek tychże samochodów, które są sprzedawane przez uczciwych dealerów. Czy to jest uczciwa konkurencja? I to nie wyczerpuje tematu. Ja mam co do tego pewne wątpliwości i pytanie, czy nie należałoby się w związku z tym zastanowić nad jakimiś mechanizmami, które weryfikowałyby nie tylko tego, kto sprzedaje pośrednika, tylko tego, kto rzeczywiście zgodnie ze starą maksymą, kto na tym najwięcej korzysta. Dalej mamy poważne naruszenie obowiązków zawodowych. No i przeważnie sprawdzamy właśnie tegoż wykonawcę, czy on poważnie nie naruszył obowiązków zawodowych. A być może to jest przyczynek właśnie do zastanowienia się, czy nie należałoby się przemyśleć sprawy, czy to ten rzeczywisty producent, no najczęściej to będą towary, tak mi się wydaje, nie narusza poważnie obowiązków zawodowych i czy w związku z tym jego towar może być swobodnie dystrybuowany i być w obrocie, szczególnie w obrocie dla zamawiających publicznych, którzy przecież realizują 6 tysięcy różnych celów środowiskowych, społecznych, uczciwych i tak dalej. Tu mi się to trochę przynajmniej tak wstępnie kłóci.
Czy to model zaufania publicznego też tak istotne?
Może być. Druga rzecz, to są przykłady zamówień z wolnej ręki, tak? No kogo my tam każemy? No raczej każemy zamawiających, jak udzielą zamówienia z wolnej ręki. Związek umowy, ale ono skutek dla wykonawcy będzie tak naprawdę nie za duży. No mamy na pewno sytuacje, pewnie się Państwo z nimi gdzieś tam spotykacie w swojej praktyce, w których to zamawiający tworzy, przepraszam, to z jednej strony zamawiający, ale z drugiej strony wykonawca tworzy u zamawiającego pewien obraz kreujący czy nadkreujący rzeczywistość, jakoby był tylko jedynym możliwym dostawcą danej usługi, towaru, pewnie w robotach budowlanych to trochę mniej. Czy ta sankcja, czy tego typu działanie nie powinno być rozpatrywane jako poważne naruszenie obowiązków zawodowych? Jeżeli my w sposób, nie wiem, czy czasem świadomy, czasem może troszkę mniej świadomy, tak? Ugruntowujemy u zamawiającego przekonanie, słuchaj stary, tylko ja. No ja mam wszystkie prawa, nikt więcej tego nie może zrobić. Tak? Jeżeli okazuje się, że jest to oczywiście niezasadne i nieprawdziwe, pytanie, czy ta sankcja nie powinna obejmować tegoż wykonawcy również. I co? I ponieważ czas mnie goni i była prośba, żebym się streszczał i w limicie czasowym utrzymał, a nie chciałbym zostać wykluczony za niewłaściwe zrealizowanie zobowiązania, no to trzecia rzecz to jest ten self-cleaning, tak? Wiele się o nim mówi, nikt było, no tam ktoś go już pewnie widział, natomiast to jest jeszcze rzecz oczywiście nowa i ja nie twierdzę, że wszystkie nowe rzeczy powinniśmy od razu mieć zdefiniowane i oswojone, natomiast no, wydaje się, że nad tym rozwiązaniem też można by się zastanowić, na przykład chociażby wprowadzając obowiązek dla zamawiającego uprzedniego wezwania wykonawcy do tego, żeby zapytania go, słuchaj, czy nie chciałbyś skorzystać z tego rozwiązania przed jego wykluczeniem, w szczególności, co mamy, tak jak powiedziałem, nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej, czyli wykluczania wykonawców za podanie nieprawdziwych informacji, gdzie tam już, no, przynajmniej praktyka pokazuje, miejsca na setki nikt nie ma i wydaje mi się, że czasami zbyt surowo do tych kwestii zamawiający podchodzi. Tym bardziej jeszcze, co wydaje mi się istotne, że my jednak powinniśmy w naszych polskich warunkach, ja nie chcę powiedzieć, że na uszy ciągnąć, że za uszy ciągnąć wszystkich wykonawców, ale jednak trochę bardziej patrzeć na element konkurencyjności. Bo my tak sobie wykluczamy tych wykonawców, pach, 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 potem okazuje się, że mamy tylko jednego, tak? Czy to jest rzeczywiście element zwiększający konkurencyjność? Trochę trzeba by, moim zdaniem, się nad ten temat zastanowić. No i pytanie na przykład, czy w ramach self-cleaningu nie należałoby, nie wiem, czy w ustawie, może w jakichś wytycznych, dobrych praktykach, wskazać bardziej szczegółowo elementy, które, tak jak powiedziałem, w ramach tego self-cleaningu powinny być brane pod uwagę, na przykład normy, wdrożenie norm antykorupcyjnych, tak? Oczywiście w sytuacjach, w których zostajemy wykluczeni, czy przydarzyło nam się coś, co jest związane z naruszeniem tychże norm, bo może niekoniecznie, chociaż akurat pewnie normy antykorupcyjne by się przydały, przydało mieć u większości. Także to jest tyle z mojej strony. W czasie się zmieściłem. Mam nadzieję, że będziemy mogli też podyskutować o tych i o innych elementach. Bardzo Państwu dziękuję.
Bardzo dziękuję. Faktycznie timing perfekcyjny. Od razu Pana zapiszę do tego do panelu i razem z pozostałymi osobami od razu mam ogłoszenie, że zamiast pana ministra Mariusza Chłady pojawił się ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, pan Jerzy Żochowski, także serdecznie zapraszam. Zapraszam także panią Katarzynę Tyc-Okońską, dyrektor w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych. Zapraszam panią Sonię Jóźwiak-Górny, naczelnik Wydziału w Departamencie Ochrony Konkurencji Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. A także zapraszam pana Marcina Szczepańskiego, dyrektora do spraw compliance w Siemens Polska. Bardzo serdecznie państwa witam. Dziękuję za zgodę na przystąpienie do tego panelu. Mam na początek takich kilka refleksji, że faktycznie trochę trudno nam jest zwalczyć nadużycia w zamówieniach publicznych. Po pierwsze, ten rynek jest ogromny, jak tutaj już ministerstwo wyliczyło w swojej nowej koncepcji prawa zamówień publicznych. W 2017 roku przeszło 160 miliardów złotych, zostało wydanych w ramach zamówień publicznych, w procedurze prawa zamówień publicznych, co stanowi ponad 8% PKB Polski. Jednocześnie w raportach wielu instytucji, które w jakiejś części odpowiadają za kontrolę czy monitoring tego rynku, takich jak NIK, takich jak CBA, pojawia się często stwierdzenie, że zamówienia publiczne no to jest właśnie ten obszar szczególnie narażony na nadużycia, szczególnie narażony na korupcję. I teraz pytanie, czy wzmacnianie elementów compliance w zamówieniach publicznych może ten problem rozwiązać. Jesteśmy w bardzo ciekawym punkcie, ponieważ z jednej strony jesteśmy właśnie w trakcie konsultacji wspomnianej już nowej koncepcji prawa zamówień publicznych. Z drugiej strony może Państwo się obiło uszy, ale też z ostatnich doniesień prasowych wynika, że planowane są zmiany w kodeksie karnym, które będą prowadziły do ułatwień w ściganiu i karaniu nadużyć polegających na ustawianiu publicznych przetargów. Ale tego projektu nie udało mi się przynajmniej jeszcze nauczyć zobaczyć. Na razie to są tylko doniesienia prasowe, natomiast widać, że jest też w ośrodku rządowym myślenie nad tym, jak uczynić te zamówienia publiczne bardziej uczciwymi, bardziej przejrzystymi i bardziej wolnymi od wszelkich wszelkich nieprawidłowości. Chciałbym zagaić tę naszą dyskusję. Oczywiście do każdego z Państwa też mam bardziej konkretniejsze pytania, natomiast zastanawiam się, na ile właściwie prawo zamówień publicznych w jakim stopniu powinno być odpowiedzialne za regulacje narzędzi compliance. Czy to nie jest tak, że czasami lepsze efekty w tej sferze przyniesie pewna poprawa kultury organizacyjnej, zarówno u zamawiających, jak i u wykonawców, że bardziej naśladowanie i wdrażanie dobrych praktyk, aniżeli twarde prawo. I z tym wiąże się moja kolejna, mój kolejny problem tutaj do podniesienia, czyli jak zdaniem Państwa, na ile mechanizmy compliance'owe faktycznie działają? Czy na ile one robią różnicę, czy to jest trochę pudrowanie rzeczywistości, czy może wręcz przeciwnie, one są, mogą być dużo skuteczniejsze niż takie właśnie twarde prawo, to z tego powodu, że są po prostu bardziej elastyczne, że są skuteczniejsze w zapobieganiu nadużyć, że są skuteczniejsze w ich wcześniejszej identyfikacji niż inne narzędzia prawne. A jeżeli zdaniem Państwa ten compliance zamówienia publicznych należy stosować, że on jest potrzebny, no to też pytanie moje trzecie, na ile prawo zamówień publicznych teraz projektowane, na ile treść tego prawa powinna w pewnym sensie też promować takie mechanizmy compliance, o których trochę Pan już dr Hartung wspomniał na początku, na ile to jest słuszny kierunek reformy prawa zamówień publicznych. I może na początek zacznę od Pana Jerzego Żuchowskiego. Także jakby Pan mógł wyjaśnić, jakie jest miejsce właśnie narzędzi compliance w przygotowaniu przez Państwa nowej koncepcji prawa zamówień publicznych. Proszę. A jeszcze może tylko dodam, że oczywiście czas jest dla nas bardzo ważny, dlatego proszę o odpowiedzi nie dłuższe niż 7 minut.
Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa. W imieniu Pana Ministra Chałdyja chciałem bardzo serdecznie przeprosić, że Pan Minister osobiście nie mógł wziąć udziału w spotkaniu, ale dostał po prostu niespodziewane i nagłe wezwanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc dlatego postaram się w jakiś sposób zastąpić Pana Ministra. Mechanizmy compliance w zamówieniach publicznych, jaka jest ich rola w koncepcji nowego prawa zamówień publicznych. Proszę Państwa, tutaj też trochę odnosząc się do tych materiałów, które otrzymaliśmy przed konferencją, też do tego, co Pan Doktor powiedział we wstępie. Prawo zamówień publicznych i wyważenie tych dóbr jest bardzo skomplikowane, bo z jednej strony zamawiający chcą otrzymać najlepszy produkt dostępny na rynku. Być może jeden jest produkt, który rzeczywiście zapewnia ich potrzeby. Z drugiej strony nie mają często tej wiedzy eksperckiej, której mają wykonawcy. Jest to ryzyko, o którym mówił Pan Doktor, że wykonawcy mogą powiedzieć, wmówić zamawiającemu, że tylko ich produkt zaspokoi jego potrzeby. A z trzeciej strony ta konkurencyjność na pewno jest bardzo ważna. Jednym z celów nowej koncepcji nowego prawa zamówień publicznych jest zwiększenie konkurencyjności. Widzimy, że z roku na rok jest coraz mniej ofert. Ten trend nas jako ministerstwo bardzo, bardzo niepokoi. Natomiast no, gdzieś tutaj ten zamawiający będzie zawsze przed tym wyborem, co jest tym dobrem nadrzędnym, czym ma się kierować w danej sytuacji. W naszej ocenie bardzo ważnym takim elementem koncepcji jest profesjonalizacja zamawiających, danie jak największego wsparcia, tak aby rzeczywiście mieli kompetencje do podejmowania tych decyzji, czy właśnie takie rozwiązania, jak mogło znaleźć najlepsze rozwiązania znajdujące się w prawie, wykorzystać ich do zamawiania danych dostaw usług czy robót budowlanych. Na pewno to, co też ze spotkań z wykonawcami, z zamawiającymi wynika, wszyscy oczekują prostego prawa, które niekoniecznie będzie zostawiało bardzo dużo możliwości na jakieś narzędzia, jeśli chodzi o same procedury, prawda, stosowanie procedur, które będzie tutaj zostawiało dużo możliwości, powiedzmy, interpretacji, tylko tak, żeby można krok po kroku zamawiający wiedzieli, co mają zrobić, żeby to prawo było wyczerpujące na tyle i interpretacje spójne, aby nie zostawiało tutaj pola na wątpliwości. No w tym zakresie wierzymy, że przyniesie dużo zarówno procedura uproszczona, jak również zapewnienie tej pewności prawa poprzez reformę systemu kontroli, tak aby też te kontrole patrzyły pod jednym kątem na prawo zamówień publicznych, na jego stosowanie, też żeby zamawiający wiedzieli, co mają robić, też pod kątem uchwał kierunkowych KIO jednego sądu zamówień, tak, bo to, co utrudnia teraz, to stosowanie prawa i poruszanie się w tym obszarze zamówień publicznych, to niejednolitość, tak w naszej ocenie, niejednolitość interpretacji. Na pewno też to, co Pan raczył, o czym Pan raczył wspomnieć, to znaczy dobre praktyki, widzimy, że o nie się dopominają wszyscy i to jest też tak, że zamawiający na pewno potrzebują tego obszaru bezpieczeństwa, które na przykład dobre praktyki im zapewniają, chętnie korzystają, jeśli są w dobry sposób stworzone. Tutaj też widzimy wielkie pole do przeciwdziałania nadużyciom. Zamawiający z reguły, często posługujemy się tym pojęciem, mają awersję do ryzyka, tak, nie chcą podejmować jakichś rozwiązań nieznanych, więc gdybyśmy wyposażyli ich rzeczywiście w pełne instrumentarium dobrych praktyk, też nie tylko jeśli chodzi o samo czyste stosowanie procedury, ale też w poszczególnych branżach, tak, odnośnie właśnie do opisu przedmiotu zamówienia, jak wyważyć tą kruchą różnicę pomiędzy, to kruche dobro pomiędzy należytym opisaniem przedmiotu zamówienia a zapewnieniem konkurencyjności. Wtedy wydaje się, że byłoby mniejsze pole do nadużyć i łatwiej też przy jednolitym prawie, w jednolitym orzecznictwie łatwiej by rzeczywiście było widać te miejsca, gdzie rzeczywiście dochodzi do nieuprawnionej współpracy. Wtedy może rzeczywiście organy też państwa mogłyby powiedzieć, że już zamówienia publiczne nie są takim obszarem, gdzie te nadużycia są i łatwo jest ich dokonać, tylko ta szara strefa by się bardzo zmniejszyła.
Bardzo dziękuję za wypowiedź. Faktycznie z tą konkurencyjnością jest u nas najlepiej. I tego też, to też sprawdziliśmy na własnej skórze, kiedy w fundacji projektowaliśmy barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych. I pamiętam te dane, że za lata 2010-2014 mieliśmy rekordowy wskaźnik zamówień jednoofertowych tam w Europie w ogóle. Ten wskaźnik sięgał 46%. Więc faktycznie jest to jedna rzecz do poprawy. Pytanie, czy narzędzia compliance mogą też tą konkurencyjność polskiego rynku zamówień publicznych wzmocnić. I to pytanie kieruję do pani Soni Jóźwiak-Górny z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak z perspektywy pani instytucji wygląda kwestia compliance zamówienia? Czy państwo staracie się w jakiś sposób działać na rzecz wzmacniania, promowania? Bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o systemy compliance, to one nie znajdują takiego bezpośredniego zakorzenienia w polskiej ustawie o ochronie konkurencji konsumentów, to znaczy ustawa się do nich wprost nie odnosi. ewentualnym miejscem, w którym potencjalnie widzimy taką możliwość uwzględnienia wdrażania czy wdrożenia systemów compliance przez przedsiębiorców, to są przepisy dotyczące kar i miarkowania kar. Tam, gdzie jest mowa w ustawie o okolicznościach łagodzących, to jest artykuł 11 ust. 3, bierze się pod uwagę usunięcie skutków, zaniechanie stosowania i podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu zaprzestania naruszenia. Ewentualnie w tym obszarze można by było mówić o uwzględnieniu posiadania takich programów przez przedsiębiorców potencjalnie. Innym miejscem takiej argumentacji jeszcze w praktyce nie widzieliśmy, to jest miejsce w ustawie, gdzie w ogóle mowa o podstawie do nakładania kary. Taką podstawą jest wina przedsiębiorcy. Można by było ewentualnie, tak potencjalnie mogę sobie wyobrazić, by tej winy dowozić, argumentując wdrożenie systemu compliance tak efektywnego, a nie przestrzeganego, powiedzmy, przez jednego szeregowego pracownika, który do takiej zmowy przetargowej swoim działaniem doprowadził. Natomiast takiej argumentacji w praktyce jeszcze nie było. Nie wiem, czy ona byłaby skuteczna. Ale tak naprawdę nakładanie kar jest proceduralnym końcem zapobiegania i ścigania zmów przetargowych. Także wypadałoby, odpowiadając na Pana pytanie, skupić się na początku tej całej drogi zwalczania zmów przetargowych całego systemu. No i tutaj Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów aktywnie działa na rzecz zapobiegania zmowom przez szerokie inicjatywy z zakresu promowania przestrzegania prawa, takiego szeroko adwokacji. Te działania były zintensyfikowane tak naprawdę już od 2013 roku. Wtedy Polska w taki, można powiedzieć, rozgoczący sposób została oceniona przez OLAF. Był taki raport dotyczący korupcji z 2013 roku. No i tam my się znaleźliśmy na niechlubnym czwartym miejscu pod względem takiej ekspozycji na możliwość zmów przetargowych czy szeroko pojętej korupcji w ogóle, wtedy jeszcze w tym raporcie w zamówieniach. Oceniono, że ponad 50% zamówień w Polsce może być narażonych na zmowy przetargowe. I to się zbiegło właśnie z takimi naszymi szerokimi inicjatywami z zakresu adwokacji. One pojechaliśmy w teren, wprost mówiąc, one zaczęły się od w ogóle instytucji, tak, od ABW, CBA, z którymi my współpracowaliśmy właśnie na rzecz promowania wiedzy o zmowach przetargowych, sposobach wygrywania. No bo tak jak wiadomo, jak Pan też wspomniał, artykuł 305 kodeksu karnego również się do zmów odnosi, więc myśmy chcieli z tymi instytucjami współpracować i też w jakiś sposób od naszej strony je edukować. Następnie zaczęliśmy taką serię szkoleń, opracowaliśmy platformę e-learningową dla przedsiębiorców. Ona jest cały czas jakby dostępna na naszej stronie. To jest kilkaset tak naprawdę slajdów dotyczących praktyki ścigania mechanizmów zawiechania zmów przetargowych. Ona jest dedykowana głównie dla zamawiających. Jeżeli chodzi o takie nowsze też statystyki, bo do nich zajrzałam tutaj przed spotkaniem, to w zeszłym roku w ramach też tego właśnie programu szeroko pojętego adwokacji myśmy przeprowadzili szkolenia u 32 zamawiających. Jeżeli chodzi o postępowania, to wyjaśniających w zeszłym roku było 48, a decyzji właściwych w sprawach zmów przetargowych 7. Także to są takie działania, które my podejmujemy w ramach adwokacji. Natomiast jeżeli mowa o tym, co my widzimy, co podjąć mogliby przedsiębiorcy, zamawiający, poza takimi programami, które sami z własnej inicjatywy wdrażają, to są takie dwie instytucje, które są stosowane w krajach Unii, dyskutowane na różnych forach. One nie są uniwersalne, część organów je stosuje, część nie. Pierwsza z nich to jest tak zwany Certificate of Independent Bid Determination i to polega na tym, że zamawiający, wykonawca, który składa ofertę, jest obowiązany przez zamawiającego do złożenia oświadczenia w zakresie samodzielnego opracowania oferty. W obecnym kształcie PZP zobowiązanie do złożenia takiego oświadczenia nie byłoby możliwe, ponieważ tego typu oświadczenie nie jest jedną z przesłanek wykluczenia. Natomiast tego typu certyfikaty funkcjonują w innych państwach. Inną instytucją jest instytucja nałożona na zamawiającego już teraz, z drugiej strony, to jest instytucja obowiązku informowania o podejrzeniu z umowy przetargowej organu antymonopolowego. Tego typu obowiązek funkcjonuje na Węgrzech. Natomiast jeszcze odnosząc się do o tym przed chwilą wspomniałam, również do przesłanek wykluczenia właśnie, to co my widzimy w ustawie PZP bardzo doceniamy i czego w związku z nową koncepcją zniknięcia bardzo byśmy sobie nie życzyli z ustawy, to są dwie przesłanki wykluczenia obligatoryjne, to jest artykuł 24 ust. 1 punkt 20 i punkt 23. 20 to jest mowa o wykluczeniu ze względu na zawarcie zmowy, a 23 to jest wykluczenie podmiotów, które należąc do jednej grupy kapitałowej startują z osobnymi ofertami, a jednocześnie nie udowadniają, że ich złożenie równoczesny ofert nie wpłynie negatywnie na konkurencję w danym przetargu. To jest coś, o czym już wcześniej z tym Hartungiem dyskutowaliśmy też na konferencji, która odbyła się 2 tygodnie temu. My jako urząd nie mamy żadnych narzędzi do tego, żeby ścigać i penalizować zmowy, które byłyby, znaczy zmowy właśnie w cudzysłowie, które byłyby zawierane przez wykonawców, którzy należą do jednej grupy kapitałowej. Ze względu na obowiązującą w polskim prawie konkurencji, recypowaną z europejskiego prawa konkurencji doktrynę jednego organizmu gospodarczego, porozumienie zawarte między podmiotami, które należą do jednej grupy kapitałowej, nie kwalifikuje się na antykonkurencyjne. Tak? My w ogóle nie możemy badać takich porozumień, ponieważ te podmioty tak naprawdę z naszego punktu widzenia stanowią jeden organizm gospodarczy. W związku z tym tutaj jakby cały ciężar tak naprawdę przeniesiony jest z naszej ustawy na prawo zamówień publicznych i chodzi o takie uprzednie już w ogóle zapobieżenie tego typu zmów.
Dziękuję bardzo. Nie byłbym sobą, nie dopytał o jeszcze jeden mechanizm, który służy identyfikacji zmów przetargowych stosowanych przez WOKI, czyli system zgłaszania nadużyć. Jakbym Pani mogła kilka słów powiedzieć na ten temat, jak on się sprawdza, czy jesteście Państwo z niego zadowoleni, czy są jakieś plany dalszego kontynuowania tego programu?
Tak, więc jeżeli chodzi o zgłaszanie i monitorowanie nadużyć, to działa dwutorowo. Po pierwsze, kilka lat temu opracowaliśmy taki wzorzec zawiadomienia o zgłoszeniu zmowy, o istnieniu podejrzenia zmowy przetargowej. I muszę przyznać, że funkcjonowanie tego instrumentu w praktyce nie jest satysfakcjonujące. On nie jest często wykorzystywane przez zgłaszających podejrzenie zmowy do urzędu. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, czy to jest źle, bo być może on, ten dokument służy, pomaga identyfikacji, bo też mamy takie głosy, ale tak naprawdę nie jest wykorzystany jako taka forma do składania zawiadomienia. Takie zawiadomienie na podstawie artykułu 86 zresztą jest jak najbardziej odformalizowane, więc w tym właśnie formalnym dokumencie, który my stworzyliśmy, który miał pomóc, on jest bardzo obszerny i my tam wypisaliśmy tak naprawdę kilkadziesiąt przesłanek, które mogą świadczyć o istnieniu zmowy, więc być może on działa tak naprawdę jako takie narzędzie edukacyjne, na co mamy wskazania. Natomiast ponadto prowadzimy też taki screening losowo tak naprawdę wybieranych przetargów. Takich przetargów już od początku tego roku zbadaliśmy około 200. No i to narzędzie, mogę powiedzieć, że ono jakby jest w toku, jest stosowane.
Bardzo dziękuję. To teraz chciałbym przejść do pani Katarzyny Wysokońskiej z Urzędu Zamówień Publicznych. Wiem, że w urzędzie jakiś czas temu powołano taki zespół do spraw przygotowywania i upowszechniania wzorcowych dokumentów oraz dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. Jakby pani mogła powiedzieć kilka słów, jakie są efekty pracy tego zespołu i jak, i to samo pytanie też co do UOKiK-u, jak z państwa perspektywy wygląda rok narzędzi compliance w zamówieniach publicznych?
Witam serdecznie, bardzo dziękuję również za zaproszenie. To ja może też tak wyjdę troszeczkę od roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W ramach takich ustawowych obowiązków prezesa, wynikających z artykułu 124 ustawy o prawie zamówień publicznych, przede wszystkim prezes ma za zadanie przeprowadzenia szeregu szkoleń, przygotowywania programów szkoleniowych, które mają na celu jakby wzbogacenie wiedzy nie tylko o samej interpretacji prawa zamówień publicznych, ale również upowszechniać wiedzę w zakresie pewnej etyki w zawodach, które są związane z systemem zamówień publicznych. W ramach tego również był powołany zespół, który ma za zadanie przygotowania pewnych wzorcowych dokumentów, wypracowania pewnych kryteriów, które mogły być podstawą do dalszego opracowywania dokumentów przetargowych przez zamawiających, które by to były spójne w oparciu o to, jaki przedmiot zamówienia przede wszystkim jest zamawiany przez zamawiającego, a także pozwalały te dokumenty, przygotowanie jakichś regulacji, zwłaszcza istotnych postanowień umowy, które by pozwalały na lepszą weryfikację przez samych zamawiających wykonawców, którzy dalej realizują postępowanie. Ponieważ to, co jest istotne, musimy wydzielić różne etapy procesu udzielania zamówień. Przede wszystkim etap przygotowania postępowania, etap prowadzenia postępowania i etap samej realizacji. Na każdym z tych etapów mogą powstać różnego rodzaju nieprawidłowości, które to wymagają przygotowania pewnych wzorcowych postępowań. Oczywiście nie da się wyczerpać wszystkich kazuistycznych przypadków, które by ułatwiały życie samym zamawiającym, natomiast musimy dawać pewne wskazówki, które by pokazywały kierunki właściwego sposobu oceniania czy też z danych sytuacji, czy też przygotowania dokumentów w toku prowadzenia procedury. To, co jest istotne, to właśnie zmiana prawa zamówień publicznych. Tutaj już zostało wspomniane, że ta procedura powinna być w jakiś sposób uspójniona, powinna być uproszczona, tak aby zamawiający posiadali jak najmniej problemów z samą procedurą, czyli z tym wzorcem postępowania. I tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć teraz na pytanie, czy tylko ustawa prawo zamówień publicznych powinna zawierać elementy, które w jakiś sposób pokazują nam etyczny punkt podchodzenia do zamówień publicznych. Oczywiście mamy pewne instrukcje, mamy pewne instytucje w ustawie prawo zamówień publicznych, które mają nas zbliżać do unikania konfliktu interesów, do zachowań etycznych. Natomiast dodatkowe otoczenie prawne, takie jak na przykład kodeks karny, to co pan wspomniał, też jest istotne. Istotne jest też zmiana artykułu 305 kodeksu karnego, tak aby sankcje za ewentualne naruszenia, które no już mają charakter jakby naruszenia prawa karnego, były wymierne w stosunku do tego, z jakimi problemami tak naprawdę borykają się zamawiający w toku takiego postępowania.
Bardzo dziękuję. Teraz chciałbym przejść trochę do perspektywy wykonawcy i zwrócić się do pana Marcina Szypańskiego. Pewnie pan nie za bardzo lubi, jak panu się wpływa na tą aferę Siemens z tego. No, w każdym razie to jest dobry punkt wyjścia do pytania, które chcę zadać, ponieważ od tego czasu minęło trochę czasu, że tak powiem, i Siemens wdrożył pewien system compliance, którego pani jest dyrektorem w Polsce. Chciałbym zapytać, jak on funkcjonuje w praktyce, czy faktycznie robi różnicę, czy faktycznie dzięki temu systemowi Siemens jako firma też w bardziej odpowiedzialny sposób bierze udział w przetargach publicznych, czy dzięki temu systemowi udało się uniknąć państwu jakichś nieprawidłowości, które by przy tych zamówieniach miało miejsce. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Teraz tak, odnosząc się do pana pytania, może ja bym wyszedł od pierwszego pytania, o którym pan wspomniał na początku. Czy miękkie samoograniczenia, czy twarde procedury?
Tak, proszę.
Więc może tak, afera korupcyjna Siemens, to jest coś, co się ciągnie za nami już od, myślę, 11,5 lat. W 2006 roku, w grudniu, czy w listopadzie, nawet były przeszukania w firmie, to już jest dosyć długo. Siemens ma już bardzo efektywny system compliance od ponad 10 lat. Natomiast nie ma spotkania, żeby o tym ktoś nie wspomniał. I wcale mnie to nie dziwi. To była do niedawna największa afera w obszarze przemysłowym. Natomiast ja chciałbym powiedzieć tak, Siemens przed aferą korupcyjną posiadał system compliance. Absolutnie był system compliance, były procedury, byli ludzie nominowani, tylko było to typowe window dressing. Samo ograniczający się system, tak, czy nie wiem, wynikający z dobrowolności. Ten system był sobie, istniał, co absolutnie nie przeszkodziło w rozkręceniu ogromnej afery i stworzeniu systemu tzw. czarnych kas, wręczaniu łapówek w przetargach publicznych. Siemens się przyznał do kilkuset milionów euro łapówek wręczonych w różnych krajach świata, w różnych urzędach. Niczym to nie przeszkodziło. Co zmieniło sytuację? Zmieniło to, że Siemens był pod jurysdykcją amerykańską. Gdy sprawa wybuchła jak afera, to się okazało, że twarde regulacje amerykańskie, czyli FCPA, wymuszają prawdziwą zmianę. Jeśli tej zmiany prawdziwej nie byłoby, to Siemens by już dzisiaj nie istniał. Od dawna. Siemens zapłacił ogromne kary, ugody, kilka miliardów euro, to się szacuje między 3 a 4. Jeszcze do dziś nie ma końca. W niektórych krajach to jeszcze całkiem niedawno były podpisywane ugody dotyczące tych starych spraw. Więc tak naprawdę, jeśli firmy podpisują jakieś takie pakty uczciwości, same się ograniczają, to jest bardzo miłe, bardzo fajne jako początek. Natomiast jak nie ma twardego czegoś, co za tym stoi, czyli prawdziwej konsekwencji, to bardzo przepraszam, ale uważam, że to nie będzie działało. Takie jest moje przeświadczenie, a przynajmniej nie do końca. Mamy w Polsce przykład infoafery, która była dosyć niedawno. Mamy przykład Philipsa, który był złapany na rynku urządzeń medycznych. Te firmy się zmieniły w Polsce tylko dlatego, że dostały potężne kary w Ameryce. Zapłaciły te kary i tam zagrożono im sankcjami. W Polsce nie zapłaciły kary, ciekawe, toczą się jakieś postępowania prokuratorskie, ale to wymusiło zmiany. I takie firmy jak Siemens posiadają procedury kontrolne, posiadają systemy compliance, które powodują, że my pewnych rzeczy robić już nie możemy, nie robimy, nie będziemy, bo jeśli byśmy zostali jeszcze raz na tym samym złapani, systemowo, prawda, bo czarna owca pojedyncza się zawsze może gdzieś trafić, to te wszystkie kary zostaną odwieszone, wszystkie konsekwencje wrócą i tutaj nie ma przedawnienia. To zostało jakby tam wyartykułowane. My już nie jesteśmy nawet na giełdzie w Nowym Jorku, ale mimo to ciągle nas to obowiązuje i będzie obowiązywać, dopóki Siemens będzie miał znaczące interesy na terenie Stanów Zjednoczonych. To jest interpretowane bardzo, bardzo szeroko. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o same postępowania compliance, czy też procedury, nam mniej wolno w przetargach w Polsce. Co my obserwujemy też często, że niektórym firmom wolno więcej. Szczególnie tym, które nie są ograniczone, tak jak my, poprzez właśnie systemy compliance, poprzez twarde regulacje, szczególnie firmy lokalne. Jeśli obserwujemy przetargi, na przykład lokalne, to powiem tak, może pomijając największe przetargi, takie medialnie naświetlone, to jest bardzo łatwo napisać przetarg pod konkretnego wykonawcę. To jest powszechne. Jeśli widzimy objaw w postaci takiej, że jest ogromny procent pojedynczych ofert składanych w przetargach, no to to jest wynik czegoś, prawda? Można powiedzieć, że to jest przypadek, można powiedzieć, że to jest dlatego, że nie wiem, są wymagania wobec wykonawców, ale na pewno w dużej mierze to jest właśnie dlatego. I my to obserwujemy, uczestnicząc w takich przetargach. Przyczyny są oczywiście różne. Często jest to wygoda, często jest to po prostu wynik tego, że jest łatwiej, że ktoś chce konkretne rozwiązania techniczne, że ktoś z kimś pracował, ale często są też to inne przyczyny, mówmy się, niejasne dla nas do końca. Teraz jak to można zaradzić? To, co nas na przykład boli, to jest to, że nie ma pełnej transparentności postępowań przetargowych. Nie ma jednego miejsca, w którym można znaleźć wszystkie przetargi publiczne. Myślę, że dzisiaj nie byłoby to wielkie wyzwanie technologiczne stworzenie takiej bazy danych centralnej. Mamy oczywiście biuletyn, mamy na przykład duże firmy publiczne, typu PGE, które mają dosyć dobre bazy, ale nie znajdziemy tam każdego dużego przetargu. My szukaliśmy często, chcieliśmy znaleźć konkretne rzeczy. Nie ma. Potem się okazuje, a to jest nasz oddział w Bełchatowie, gdzieś się zapodziało, nie wiem, pan zmienił pracę, nie ma danych. Przetarg publiczny na sporą sumę. Tego nie ma. Centralna baza danych bardzo by pomogła, byśmy wtedy widzieli, jest jeden wykonawca. Można by zobaczyć dlaczego. Czy na przykład wymagania są tak napisane, że tylko on je spełnia, albo na przykład razem w konsorcjum z kimś. Absurdalnym, bo to nie ma sensu tak robić, ale to jest zrobione po to, żeby nikt inny nie spełnił. Są takie historie. Tego jest mnóstwo, prawda? Nie wiem, czy z tym walczymy, czy są pomysły, natomiast centralna baza danych, gdyby było wszystko naświetlone z góry, byśmy mogli wszystko zobaczyć od ogłoszenia do końca przetargu, z odwołaniami, z decyzjami KIO, z korespondencją, to wszystko jest publiczne, jawne, powinno być jawne, prawda? Byśmy od razu wszystko widzieli. Od razu było widać, jak na dłoni, dlaczego przetarg jest z jednym oferentem. To jest bardzo prosta sprawa. Aukcje elektroniczne, czemu są tak rzadko stosowane, prawda? Jeśli mamy jasne kryteria kwalifikowania do aukcji, a potem jest aukcja, która jest przeprowadzona w sposób jawny i transparentny, bardzo pięknie wyklucza kwestię ceny w ogóle z całego postępowania, prawda? Cena się decyduje w ciągu 2 godzin aukcji. My wygraliśmy aukcję elektroniczną elektrociepłownię w Gorzowie, taki dosyć duży projekt, na kilkaset milionów złotych. I to naprawdę był bardzo krótki okres czasu, gdy firmy składały w aukcji, konkurowały cenę. Wcześniej była kwalifikacja techniczna, jawna. Także można. Są też dobre przykłady, które powinniśmy korzystać. Inna rzecz taka, która na przykład zmusza duże firmy takie jak nasze do korzystania z pośredników. To nie ma żadnego sensu. Zamawiający często stawia warunki i na przykład jest unlimited liability. Tak? Nielimitowane kary. Żadna firma taka jak nasza nie będzie uczestniczyła. Oknie podwykona jakąś małą firmę, pójdzie za nią, prawda? Co koniec końców jest gorzej, bo to jest drożej dla zamawiającego. Tych kar tak i tak nigdy nie ściągnie, bo ta firma jest mała. My jesteśmy sobie gdzieś z tyłu, tak? Ale na przykład monitorowanie sytuacji, dlaczego w przetargach na konkretne urządzenia produkowane przez dużych producentów polskich czy zagranicznych startują firmy, które są generalnymi wykonawcami, często spółki jawne, często rządek 2 spółek, 1/3. Takie rzeczy są akceptowane. Czy to jest tylko po to, żeby coś ukryć, schować? Gdzieś tam jest element, że można coś ukręcić po drodze. To tak poddaję pod zastanowienie się Państwu na przykład. To są bardzo proste sprawy, to widać.
Tak, proszę.
Dziękuję bardzo za ten głos w dyskusji, bo potwierdza wiele jakichś tam diagnoz, bo równocześnie, nie wiem, może to chyba nie brzmiało, że równocześnie z koncepcją nowego prawa zamówień publicznych jest podana pod konsultację polityka zakupowego państwa. Dokument, który ma właśnie dotyczyć działalności państwa w sferze zamówień publicznych, ale właśnie w taki bardziej miękki sposób, byśmy powiedzieli, też jest dział dotyczący transparentności. To robi Radny Departament w Ministerstwie, także można też obecnie zgłaszać uwagi dotyczące tego dokumentu. Natomiast jednymi z postulatów jest właśnie stworzenie na bazie tych narzędzi, które są teraz przygotowane w tej platformie zamówień, takiej narodowej platformy zakupowej, jak tam jest nazwana, natomiast tak miejsca, gdzie będzie po prostu wszystkie, będą przetargi, gdzie będzie pełna dostępność do wydawanych środków publicznych, to jest właśnie odpowiedź na to, ale też jest to może trochę, o czym wcześniej rozmawialiśmy, to znaczy postulat zbudowania też narzędzia sztucznej inteligencji, które będzie badało zmowy przetargowe, no bo tutaj gdzieś po stronie ludzkiej często jesteśmy ograniczeni co do ilości, tak? Bo tutaj Pani mówiła też o ilości postępowań, tak? To jest kwestia, powiedzmy, pewnej ludzkiej też wydolności, zasobów ludzkich do zbadania tych zmów, a tutaj ta technika by mogła pomóc i tu gdzieś takim wzorem naśladowania dla kolegów. Wiem, że była Wielka Brytania, gdzie w ten sposób analizuje się to, co też tutaj Pan przed chwilą powiedział. Także jak najbardziej te postulaty, myślę, że też takie narzędzie byłoby odstraszające, bo jeśli mówimy o sankcji karnej, to też musimy zdawać sobie sprawę, że na razie ona ma przede wszystkim charakter odstraszający niestety, no bo tych kar, znaczy tych wyroków jest porównaniu z ilością postępowań przetargowych bardzo, bardzo nikły procent. Tak, ja nie mówię, że powinno być ich więcej, w sensie, że bym chciał wszystkich wsadzić do więzienia, to jak najbardziej nie, tylko że po prostu wiele osób mówi, że skala nieprawidłowości, a to, co jest wykrywane, więc to jest jakiś krok pod kątem tego, że byłby dłuższy okres przedawnienia, że zawsze może wykonawca czy zamawiający by dłużej pomyślał, ale to, co pan powiedział, na pewno to stosowanie prawa, tak, bo ta polityka zakupowa jest o tyle ważna, że często nie rzecz w tym, czy są przepisy, czy ich nie ma, tylko właśnie jak to prawo jest egzekwowane, no ale to są takie dwa narzędzia, które myślę, że byłyby pomocne do zapewnienia tej większej transparentności.
Bardzo dziękuję i na koniec chciałbym jeszcze oddać głos raz jeszcze panu doktorowi Hartungowi. Tutaj oprócz tego, co powiedziałem na początku, to chciałbym dopytać, jak z pana praktyki zawodowej wygląda kwestia współpracy z klientami właśnie pod kątem tego, czy oni chcą wdrażać te systemy compliance, jakie są ich motywacje do wdrażania takich systemów. Ale też chciałem zapytać o pana pogląd na temat właśnie słuszności wzmacniania compliance'u w prawie zamówień publicznych. Mówiliśmy tutaj o różnych przesłankach wykluczenia z przetargów. Czy taka przesłanka wykluczenia, jak na przykład nieposiadanie systemu compliance przez wykonawców w najbardziej wartościowych przetargach, to pana zdaniem jest słuszny kierunek reformy, czy nie?
Bardzo dziękuję. Ja odpowiadając na ostatnie pytanie, nie wydaje mi się, że musieli wprowadzać kolejną przesłankę posiadania. Samo posiadanie, to co pan powiedział wcześniej, samo posiadanie systemów, jakbyśmy je sobie zdefiniowali, nazwali, jaką laurkę byśmy przypięli na ścianie w gabinecie, to nie spowoduje, że będzie ona efektywnie przestrzegana. Mi się wydaje, że przepisy, które już dzisiaj mamy w prawie zamówień publicznych, dają podstawy do tego, żeby firmy same sobie, tak powiem, nakazywały wprowadzanie systemów compliance, nie trzeba ich do tego zmuszać, bo to też obserwujemy w kancelarii, no bo to jest jakiś wewnętrzny system, który ma zabezpieczać firmę przed tym, żeby się nie okazało, że może gdzieś tam jedna długa, jak się trafi więcej takich czarnych owiec, to jest realny problem. Znaczy też drugi realny problem, inaczej, ten realny problem, tak jak pan powiedział, zdarza się w Stanach. To jest dla mnie najbardziej przerażające. Że my mamy afery u nas w kraju, pan je wymienił, ja nie będę już przytaczał. I co? I luz. Koniec końców, tak? Jakbyśmy grzmotnęli, tak jak Siemens, za przeproszeniem, został grzmotnięty, no to ja nie twierdzę, że my jesteśmy takim rynkiem jak Stany, broń Boże, więc pewnie tam niektórzy by sobie dali radę bez nas. No ale jeżeli my jesteśmy w miarę potulni w tym zakresie, no to też trudno, żeby nas ktoś w miarę poważnie traktował, więc to wszystko powinno iść w parze przesłanki, myślę, że dotyczące wykluczenia my już mamy. Ja bym wolał, żebyśmy zamiast skupiać się na wprowadzaniu kolejnych, dobrze zrozumieli to, co jest, żebyśmy nie przepisywali dyrektywy, a bo dyrektywa tak napisała, to my sobie też tak napiszemy, a o co tam chodzi? A nie, to nie wiem, to tam ktoś inny się tym będzie zajmował, tak? To jest kompletnie chory system moim zdaniem, to znaczy my przez często brak czasu, brak zainteresowania nie zastanawiamy się nad tym, co jest słuszne, co by nam pasowało, jak należy to sformułować w prawie, jak obudować jakimś komentarzem, nie wiem, na przykład urzędowym chociażby, skoro urząd ma do tego wyraźnie przewidziane kompetencje, ale może też innymi, dopiero potem to stosować. To trochę tak jak z elektronizacją. Grzmotniemy zaraz wszystkim, że ma być elektronizacja, nikt nic nie wie, o co chodzi, czy będzie dobrze, czy będzie źle, nie ma znaczenia, bo od października ma być, tak? Wydaje mi się, że tu od tej strony brakuje nam takiej rzeczywistej, realnej dyskusji, debaty, ale przedwdrożeniowej przepisami.
Dziękuję.
Może teraz będzie lepiej, bo do tej pory było słabo. Ja powiem coś, co Ania jest z kancelarii, ale może nie powtórzy. No ja mam wrażenie, że generalnie w zamówieniach jest za dużo prawników, a za mało jest inżynierów, lekarzy, techników, tego typu osób, tak? I jak mówimy o profesjonalizacji, no to już mam wrażenie, że prawnicy już są tak sprofesjonalizowani w tym zakresie, że myślę, że osiągnęliśmy mistrzostwo świata. Znaczy, jak ja rozmawiam z kolegami z zagranicy i przedstawiam im jakiś problem, to im wiedną uszy. I wychodzę z konferencji i mówię, nie, no jak, bo nie, no nuda, bo oni rozmawiają o takich rzeczach, co to, jak ja im zadałem pytanie, to w ogóle, no, dlatego, że u nas generalnie te zamówienia przeszły w ręce bardziej prawników niż, jak mówię, profesjonalizacja to jest dla mnie to, że się zajmuję, nie wiem, budową linii kolejowej, fachowcy od budowy linii kolejowej, a prawnik jest usługodawcą tam i to w jednej 35 może, czy 16, wszystko jedno. Natomiast teraz, zresztą tak jak czasami rozmawiamy z zamawiającymi, jest jakaś wizja realizacji czegoś, po czym przychodzi dyskusja, nie, ale to zamówienia publiczne mówią, że to się nie da. Okej, to trzeba ich przekonać, że się da, być może pomysł, nie wiem, inżyniera też jest od czapy z punktu widzenia na przykład zachowania zasady konkurencyjności, bo jak on przychodzi i mówi, że chce mieć część firmy takiej, tak, no to też nie jest to dobre, więc mi się wydaje, że przepisów to już mamy czasami może nawet nadmiar, a problem polega na tym, jak te przepisy powinny być rozumiane, może trzeba je pozmieniać, może rzeczywiście nad każdym trzeba się bardzo dokładnie zastanowić, może trzeba go wykreślić, może trzeba go trochę zmienić, może trzeba podyskutować w gronie właśnie nie tylko, jak mówię, prawników, ale też bardziej technicznym. Była afera u nas komputerowa, tak? No, urząd wydał, długo pracował i wydał chyba razem przy współpracy z PIT-em, ja już nie pamiętam, ale są jakieś dokumenty. Ja ich nie oceniam, czy one są dobre, bo jestem za durny, żeby się wypowiadać na tematy tego, jak powinien wyglądać system komputerowy i wolałbym, żeby prawnicy się na ten temat jak najmniej wypowiadali. Ale jest, to jest jakieś realne, mam wrażenie przynajmniej, narzędzie. Być może ono wymaga udoskonalenia, ale też wracając do tego, co Pani powiedziała, ja o dobrych praktykach to słyszę od 18 lat się zajmuję zamówieniami, i od 18 lat słyszę o dobrych praktykach przeróżnych. Na razie ich nie widziałem jeszcze. Tak, znaczy na szerszą skalę, tak? Bo oczywiście są doskonałe przykłady. Ja na przykład jestem gorącym orędownikiem, zwolennikiem tego typu rozwiązań, jak ministerstwo jeszcze wtedy rozwoju wprowadziło w takich projektach PPP, gdzie przejęło rolę takiego, powiedziałbym, fundatora, tak? Ono sponsorowało jakiś tam dany projekt, wydało pieniądze na doradców, też prawnych, ale ekonomicznych, technicznych i tak dalej. I to był projekt prowadzony, mogę powiedzieć, chodzi mi o między innymi projekt spalarni w Poznaniu, tak? My akurat tam uczestniczyliśmy, ale to nie o to chodzi, że myśmy to prowadzili, bo równie dobrze mogłaby wygrać jakaś inna kancelaria, doradca techniczny, finansowy i tak dalej, ale chodzi o to, że tam rzeczywiście były kompetencje, to znaczy można było zrobić dobry projekt i teraz jak są te projekty powielane, to my nawet nie ze zdziwieniem patrzymy, o to nasza umowa, tu nawet nie wykreślili, bo to przecież tylko jest dla Poznania, tak? Okej, okay, ale to jest rzeczywisty, moim zdaniem, dobry wzorzec. Zastanawiam się, dlaczego nie można robić tego typu spraw w innych obszarach, powtarzalnych, tak? Nie wiem, na budowę elektrowni. Pewnie trochę opowiadam banialuki, bo się różnią, ale pewnie są części wspólne na budowę drogi, tak? Na dostawy jakichś urządzeń medycznych do szpitala. Oczywiście to się technikaliami będzie bardzo różniło, ale powstaje jakiś dobry wzorzec, chyba dobry, umowy, tak? Powstają jakieś dokumenty, tam trzeba coś pozmieniać w tych dokumentach, to jest oczywiste, ale to są realne, dobre praktyki, ponieważ one wynikają z praktyki, a ja mam wrażenie, że czasami mówimy o dobrych praktykach, one gdzieś tam powstają w zaciszu gabinetów, jest, to jest dobra praktyka, a ktoś to w praktyce zastosował, no nie, ale moim zdaniem jest bardzo dobra, tak, bo siedzieliśmy nad tym 2 lata. No okej, ale to nie jest ćwiczone na żywym organizmie. Jak zostanie przećwiczone na żywym organizmie, to wtedy można powiedzieć, ok, to się sprawdza, pewnie tam są błędy, to te błędy trzeba też poprawić. I to jest moim zdaniem pieniądze, ja nie liczyłem, ale zakładam, które są wydawane na różnego rodzaju podręczniki, szkolenia. One też są potrzebne, ale może trzeba się zastanowić. Zamiast wydawać 100 podręczników, coś o niczym, to trzeba wydać jeden taki tam, żeby był. I te 99 pieniądze, które było przeznaczone na 99, przeznaczyć właśnie na sfinansowanie projektów, wspomożenie danego zamawiającego, obudowanie go właśnie doradcami różnymi, tak, wspomożeniem. Bo niestety jest tak, że nasi zamawiający no nie są dobrze przygotowani w większości do realizacji, a jak są nawet, no to mają takie podejście no raczej na nie w stosunku do wykonawcy, raczej żeby się okopać z różnych względów, niż raczej żeby się otworzyć. I my na przykład znowu z Poznania obserwowaliśmy taki mechanizm, że jeżeli przekonywaliśmy, ale racjonalnie, nie dlatego, że no Jezu, się nie znacie, tak? Tylko pokazywaliśmy argumenty prawne, ekonomiczne, finansowe, techniczne, to oni się otwierali, bo czuli się pewniej w takim otoczeniu. No ja nie wiem, czy się poczują pewnie, jak otworzą jakąś kolejną książkę i tam przeczytają ogólnie coś, jak mówię, coś trochę o niczym, że generalnie powinniście być bardziej profesjonalni, przejrzyści i żeby było fajnie. Takie ja mam, tak moim zdaniem realne, dobre praktyki powinny być kształtowane i one realnie mogłyby wpływać na poszczególne segmenty czy poszczególne obszary.
Bardzo dziękuję za interesujące wypowiedzi odnośnie ostatniej, to faktycznie mam wrażenie, że
ta nowa koncepcja prawa zamówień publicznych coś zmieni w tym zakresie, ponieważ jest tam nacisk na bardziej partnerskie podejście do wykonawców. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce.
Czas do Państwa teraz. Proszę o pytania, komentarze do panelistów. Mamy jeszcze jakieś 20 minut, żeby dojść do przerwy, więc w tym czasie
bardzo proszę zadawać pytania, komentować. Zachęcam, ja bym podał mikrofon. To może
ladies first, więc.
Dzień dobry, Anna Wojciechowska, Linia Etyki. Ja mam pytanie do przedstawicielki UOKiK-u. Chcę zapytać o program dla sygnalistów. Jesteście Państwo chyba jedyną publiczną instytucją, która w ogóle posługuje się takim słowem i stworzyła taki dedykowany program. Na stronie internetowej jest telefon i adres e-mail, na który sygnalista może się zgłosić i zasygnalizować coś, co go niepokoi. Czy Pani coś może więcej powiedzieć na ten temat? Już nie na temat samych zasad, ale na temat jakby efektywności tego narzędzia, które Państwo stworzyliście. Czy dostajecie jakieś istotne sygnały? Czy Państwo jakby zbieracie dane, statystyki, jesteście w stanie określić, jaki procent sygnałów był taki, że coś, że zapalał czerwoną żarówkę? O tego typu informacje chciałabym poprosić.
Dziękuję za to pytanie. Tak, wprowadziliśmy takie narzędzie komunikacji z urzędem. Pani pytanie trochę się odwołuje do tego, o czym ja wcześniej mówiłam. Istnieje formalne zawiadomienie do prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu praktyk ograniczających konkurencję, niemniej nie tylko z mowy przetargowej, jakichkolwiek praktyk, prawda? Natomiast ono jest obudowane jakąś w naszej opinii minimalną, ale mimo wszystko taką no, formalną szatą. Natomiast z praktyki ścigania praktyk ograniczających konkurencję, a w tym przede wszystkim porozumień ograniczających konkurencję, do których zmowy się zaliczają, wysnuliśmy wniosek, że często jest tak, że osoby, które najwięcej wiedzą o możliwej zmowie, to są właśnie tacy nieprofesjonaliści uczestniczący w rynku w jakiś sposób, na rynku lub obok rynku przebywający, tak? Czyli no, tutaj są takie standardowe przykłady zwolnionych pracowników, zdradzonych żon, tak? Pewnie też. Czyli osób, które miały dużą taką wewnętrzną wiedzę na temat porozumienia, z jakichś często być może też właśnie osobistych powodów,
I następnie mają różne motywacje do tego, żeby o tym porozumieniu powiedzieć. Niekoniecznie chcą korzystać z pomocy prawnej w tym zakresie, niekoniecznie chcą wypełniać skomplikowane formularze. No i my w ten sposób takie narzędzie udostępniamy. My kontakt taki z osobami fizycznymi, które podejrzewano o zmowę, siłą rzeczy mamy tak naprawdę w praktyce rzadki, tak? Bo to są kontrole, to są przeszukania. Natomiast chodziło nam o to, żeby jakby zburzyć tą taką formalną barierę między nami a rynkiem takim właśnie szeroko pojętym i takim czynnikiem ludzkim w tym rynku uczestniczącym. Jeżeli chodzi o liczbę takich sygnałów, to ona jest spora miesięcznie, sięgająca do ponad kilkaset. Jeżeli chodzi o efektywność tych sygnałów, nie chcę nazywać ich formalnymi zagadnieniami, ona jest różna i nie daje się, ten program nie funkcjonuje od dawna, nie daje się w ten sposób określić, że będę mogła Pani odpowiedzieć liczbowo, tak? Dlatego, że z prostego powodu postępowania no, mają jakiś czas, wymagają przeprowadzenia czynności. Natomiast faktem jest, że z tego typu sygnałów są prowadzone już później dalej postępowania wyjaśniające i będą prowadzone postępowania właściwe, czyli antymonopolowe. Natomiast liczbowo nie jestem w stanie Pani odpowiedzieć, jaki to jest procent.
Dziękuję. Dzień dobry, Maciej Wnuk. Kilka słów komentarza na temat, dlaczego różnym firmom bardziej się opłaca zapłacić te wielkie kary w Ameryce, a nie za bardzo się przejmują takimi sprawami w Polsce. Przede wszystkim jest to spowodowane bardzo niską efektywnością, żeby wręcz nie powiedzieć żadną, polskiej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Teraz wszedł na następny cel nowy projekt ustawy z Ministerstwa Sprawiedliwości, i który być może wprowadza takie rozwiązanie, że trzeba się będzie z tym liczyć. Natomiast dotychczas to było tak, że z punktu widzenia takiego niekoniecznie etycznego, ale czysto finansowego interesu firmy, to się w zasadzie opłacało, no bo nawet jeżeli załatwimy parę kontraktów za łapówki, to co najwyżej pójdzie siedzieć ten, który to załatwiał. Jeszcze nie wiadomo kiedy, bo to te postępowania karne, zanim się skończą, to w ogóle nie wiem, czy ktoś został skazany za jego aferę, czy nie. Natomiast firma jako firma, no to jeden pracownik poniesie straty, czy dwóch, natomiast my nie będziemy mieć motywacji, żeby wprowadzić wewnętrzne rozwiązania, które zapobiegną takim sytuacjom, na przykład dawaniu dużych premii za zawarcie kontraktu, bo to w ten sposób, no jest to jeden ze sposobów, w których my możemy niestety motywować pracowników do także niekoniecznie etycznych zachowań. Jeżeli chodzi o wprowadzanie obowiązku posiadania systemów compliance czy systemów antykorupcyjnych, to oczywiście zgoda, że samo wprowadzenie takiego obowiązku nie znaczy, że ten obowiązek będzie wykonany efektywnie, bo też firma kalkuluje, tak, na ile mi się opłaca to zrobić efektywnie, a na ile tylko mieć na papierze. Natomiast znowu wracając do podejścia amerykańskiego, przynajmniej jeżeli chodzi o system zamówień publicznych w sektorze obronnym, ogólnie jest zasada taka, no, rząd amerykański ma prawo, czy chce robić interesy z etycznymi firmami. Jeżeli zachowujesz się nieetycznie, jest pewna lista zachowań nieetycznych, to możesz zostać przez takiego oficera, department officer u odpowiedniego zamawiającego, zawieszony w zamówieniach publicznych albo wykluczony na okres bodajże do 3 lat. To oczywiście podlega kontroli sądowej, można się odwołać do sądu, który sprawdza, czy były przesłanki, czy nie, ale wszystko się odbywa też na zasadzie nieudowodnienia korupcji, bo proces karny też nawet w Ameryce może trwać trochę dłużej, ale na zasadzie To jest takie piękne sformułowanie preponderance of evidence, czyli jako badam, na ile jest to uzasadnione. Jeżeli widzę, że są przesłanki bardziej na to, żeby kogoś zawiesić, to po prostu mam przesłankę, żeby go zawiesić w zamówieniach publicznych i to zawieszenie może skutkować w całym sektorze federalnym. Nowa dyrektywa zamówień unijna troszkę, no nie poszła całkowicie w tym kierunku, ale zawiera pewne sformułowania, których póki co baliśmy się zaimplementować do polskiego prawa zamówień publicznych. Mianowicie jest tam w dyrektywie taki przepis, który mówi, że można wykluczyć wykonawcę, jeżeli istnieją dowody na zmowę przetargową lub korupcję. Była dyskusja przy którejś nowelizacjach, co to są te dowody. Niektórzy mówili, no dowód na zmowę i korupcję to dopiero będzie, jak sąd to stwierdzi. Inni mówili, że nie, tu chodzi o tego typu właśnie dowody, że ja mam pewne przesłanki takie dowodowe, z którymi na przykład mogę iść do prokuratury, ale nie muszę czekać, aż prokuratura skieruje, zbada sprawę, postawi zarzuty, skieruje do sądu, tylko jeżeli ja mam na tyle mocne dowody, to w tym momencie ja mogę samodzielnie wykluczyć taką firmę z postępowania. To oczywiście byłoby, znaczy z jednej strony sporym naciskiem na etyczne zachowania firm, ale jednocześnie ze strony urzędników ogromna obawa, no dobrze, a co będzie, jak ja się pomylę, firma mnie pozwie i będę miał z tego tytułu wielkie kłopoty. I też pewnego rodzaju, niestety czy niestety, ale to jest pewien fakt, podejście urzędników, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi po stronie zamawiających, jest takie, że najlepiej to mieć takie procedury jasne typu zero-jedynkowe A albo B, żebym ja mógł po prostu trzymać się tej procedury i nie musiał podejmować żadnych decyzji typu uznaniowych, ale to też czasami oznacza tak naprawdę obawę przed pewną odpowiedzialnością, tak? To znaczy, że mam pewną sytuację, nie chcę jej oceniać, tylko żeby prawo mi od razu powiedziało, czy jeżeli ktoś tam nos jest czerwony, to w lewo, a jak włosy są blond, to w prawo, żebym nie musiał tego samodzielnie oceniać. Tyle tytułem tego komentarza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali?
Dziękuję bardzo. Pernelena Kaszmana-Świetlik, Kancelaria GSE. Ja jestem zwolennikiem programów compliance i nie ukrywam tylko od Paula, na ten temat mówię. Natomiast zgadzam się tutaj z prelegentami, że człowiek niestety jest taką osobą, która jak nie ma nad sobą bata i nie wie, że nie ma pewności, że jak zrobi coś źle, to zostanie ukarany, to robi źle. W związku z tym programy compliance jak najbardziej, dążenie do wzmożenia ich efektywności jak najbardziej, ale niestety za tym musi iść zagrożenie twardym prawem. Ja tak jak obserwuję tą zmianę, głównie mówię tutaj o prawie konkurencji, bo głównie na tym się znam, to jakkolwiek nie jesteśmy oczywiście jeszcze zadowoleni z efektów, to obserwuję, że przez parę lat parę rzeczy udało się zrobić. Ja pamiętam taką konferencję w Toruniu chyba, nie wiem, w 2010 roku, kiedy Łokich zrobił tą konferencję, na którą zaprosił wszystkich tych, którzy zajmowali się nieprawidłowościami w zmowach przetargowych i się okazało, że na tym polu działają i Urząd Zamówień Publicznych, i prokuratorzy, i Łokik, ale pomiędzy nimi nie ma w ogóle ani linku żadnego, ani wymiany informacji. Skutkiem tej konferencji było to, że jakby zaczęliśmy mapować, kto się czym zajmuje. Wymieniamy się w związku z tym między sobą informacjami, żeby wzmocnić efektywność, tak? Czyli powstała ta sieć tych urzędów, które się nieprawidłowościami zajmują i jeżeli jeden ma sygnał i widzi, że to nie do końca pasuje do jego kompetencji, to przekazuje informacje innemu. I to jest jeden element tego systemu. Drugi element to są rzeczywiście sygnaliści, bo ja mam też takie doświadczenia, że o czym pani Łokiku mówiła, że czasem ktoś ma wiedzę, a nie do końca wie jak się z nią, co z tą wiedzą zrobić, tak? Więc rzeczywiście UOKiK jest chyba rzeczywiście jedynym urzędem, który taki program sygnalistów, czy jak to nazywam, ja świstaków uruchomił. I oni tam sobie świstają, to nie jest pomysł Polski, bo rzeczywiście większość organów antymonopolowych w Europie takie systemy ma. One są mniej lub bardziej skomplikowane. Bundeskartellamt kiedyś się chwalił, że ma taki system świetnie działający, za duże pieniądze kupiony, tylko że jakby prawie 90% tego, co ludzie tam opowiadają, to są rzeczy, z których jakby z których nic nie wynika, no, ale to 10% jest i to już jest dobrze. Więc drugi ten element to jest jakby zrobienie takiego opracowania takiego systemu świstaków, gdzie ten, kto sygnalizuje, byłby rzeczywiście bezpieczny, czyli zapewni mu jakieś tam gwarancje. Ja nie mówię w tej chwili o płaceniu mu za donoszenie, tak? Ja nie o tym mówię, mówię o tym, żeby ten, kto informuje, żeby rzeczywiście miał zagwarantowany sposób bezpieczeństwa. I trzecia sprawa, którą chciałam powiedzieć, to jakkolwiek niektórzy z Państwa rzeczywiście powtarzają to, że nie wystarczy mieć programu compliance, tylko trzeba rzeczywiście go w firmie wdrażać. To z mojej praktyki wynika, że jak się czasem opowiada w przedsiębiorstwie, jakiego typu zachowania są niezgodne z prawem, to proszę mi uwierzyć, że część z nich się dziwi. Ja pamiętam takich prezesów zarządu, jak im się mówiło, że nie mogą się konkurenci umawiać, po jakiej cenie będą sprzedawać swoje towary, żeby, jak oni to ładnie mówili, uporządkować rynek. To jest nielegalne. To oni się dziwi, mówi tak, ale my zawsze tak robimy. Więc jeżeli w ramach compliance uda nam się podwyższyć poziom wiedzy wszystkich pracujących w przedsiębiorstwie, żeby oni wiedzieli, że coś jest nielegalne, tak, to też będzie kolejny element, który nam jakby ten plaster tego miodu tam gdzieś wypełni. I teraz pewnie tych elementów jest już więcej, ja nie chcę tutaj monopolizować tego mikrofonu, ale jeżeli to wszystko zacznie jakoś w systemie funkcjonować, to pewnie zajmie jeszcze chwilę czasu, ale może naiwna jestem. Nie tracę nadziei, że ten poziom tej ogólnej wiedzy, tego, że będziemy mieli większą wiedzę, czego nie wolno robić, że będzie sposób, który będzie gwarantował tym, którzy sygnalizują nieprawidłowości, że to się zostanie ustalone, że rzeczywiście prawo poza systemem compliance, tak, czyli twarde prawo, prokuratura, szybkie postępowanie, UOKiK, szybka reakcja, eliminowanie z gry nieuczciwych podmiotów, że to gdzieś za jakiś czas, nie wiem jaki, mam nadzieję, niedaleki, doprowadzi do podwyższenia tej etyki w biznesie o co pewnie walczymy. Dziękuję.
Krótkie uzupełnienie tematu, bo pytanie było, czy warto, czy nie warto wprowadzać do PZP czy do innej ustawy wymóg posiadania systemu compliance czy antykorupcyjnego. Zdanie mogą być podzielone, ale warto chyba wprowadzić do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych czy do prowadzenia mienia publicznych. Mechanizm też taki skopiowany z Ameryki. Nie masz, jeżeli jesteś w stanie udowodnić, że miałeś efektywny system antykorupcyjny czy compliance, to z tytułu popełnienia czynów zabronionych przez twoich pracowników kara jest łagodniejsza, być może nawet jesteś jej w stanie uniknąć. Tudzież jeżeli z powodu popełnienia tych czynów zabronionych jesteś na przykład zawieszony w prawie do zamówień publicznych na pewien okres, ale udowodnisz, że wdrożyłeś system, który zapobiega efektywnie powtórzeniu tego typu nieprawidłowości w przyszłości, to tego typu kara może być schwycona.
Dzień dobry, jestem tylko Anna Fińska-Zupowicz, ZP. Będziemy mieli okazję pewnie z niektórymi z Państwa porozmawiać podczas drugiej warsztatowej części o sygnalistach, zresztą tylko króciutko i może trochę żartobliwie do tego, co Pani powiedziała o świstakach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w XIX wieku, w drugiej połowie, powstały pierwsze ustawy o ochronie przyrody. I te ustawy były przyjmowane przez Lwowski Sejm Krajowy i pierwszymi zwierzętami chronionymi przez te ustawy to była właśnie rupry kapra, czyli kozica ludzka i marmota, czyli świstak. Więc cieszę się, że w XXI wieku wracamy do tej szlachetnej tendencji. Dziękuję bardzo.
Jeszcze ostatni komentarz, proszę.
Jestem, reprezentuję Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tutaj a propos mechanizmu sygnalizacyjnego, to chciałam dodać, że w Departamencie, tutaj ja akurat reprezentuję Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, też mamy mechanizm sygnalizacyjny. Przynosi on niejako efekty. Razem z naszymi instytucjami pośredniczącymi też tutaj właśnie mamy w procedurach dużo na ten temat już wprowadzone właśnie w tej nowej perspektywie 2014-2020. Zobowiązujemy instytucje, a także tych dużych beneficjentów do tego, żeby informowali pracowników swoich, że jest ten mechanizm sygnalizacyjny, że można z niego skorzystać właśnie, jeśli są jakieś sytuacje, które wydają się osobom właśnie, tym świstakom, no bez istotne, nie będą mówimy o nich sygnaliści, jest to takie może niezbyt fajne, tak mi się wydaje, że są różne zdania na temat tego zdania, na miarę tego sformułowania sygnalista, ale no, są jakieś tam efekty, zgłaszają ludzie różne problemy właśnie w obszarze funduszy, w obszarze projektów, które były realizowane w tej wcześniejszej perspektywie. Są też zgłoszenia całkiem z innych obszarów, to wtedy przekazujemy to odpowiednim instytucjom, czasami innym departamentom, bo okazuje się, że jest to projekt z innego funduszu, z innego programu, czasami w ogóle do innych instytucji. No z takich, można powiedzieć, anegdotycznych zgłoszeń, to takie mi przychodzi do głowy, gdzie pani wypisała naprawdę elaborat a propos jakichś nadużyć z jej strony i zdaniem sąsiadka nadużywała w program 500+, także mówię, różne takie ciekawe rzeczy, no ale z takiej sprawy, którą ja na przykład w tej chwili pilotuję, jest to sprawa już zakończonego projektu modernizacji dworca kolejowego w Łukowie, no i tutaj mamy taką panią sygnalistkę, która jest bardzo, bardzo aktywna i no bardzo skarży się na to, że no po tej modernizacji bardzo pogorszyły jej się warunki życia, jeśli chodzi o hałas, o większe odność lokomotyw. No i staramy się tutaj z PLK, czyli z PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, z Ministerstwem Infrastruktury i z Centrum Projektów Transportowych jakoś temu zaradzić. Zobaczymy, może nawet jakieś realne efekty będą w postaci ustawienia ekranów, gdzie by ta pani i osoby tam, które mieszkają, żeby to było lepszą jakość życia. Więc ten mechanizm no, jest na pewno potrzebny, wymaga od tego od nas tego Unii Europejskiej, więc to też już jest, tak powiem, taka no, tą stronę pójście właśnie. Także dziękuję.
Czy ktoś z Pana, może ale też bardzo krótko, bo goni nasz czas.
Dzień dobry Państwu, Olga Bytańczyk, ja reprezentuję Instytut Audytorów Pani Polska. Ja tylko chciałam nawiązać do forum antykorupcyjnego, które w tym roku miało miejsce w Paryżu, w którym miałam przyjemność uczestniczyć i tam była prezentowana bardzo fajna publikacja dotycząca uczciwości w życiu publicznym i takie trzy podstawowe filary, które tam są zaprezentowane, to są właśnie procedury, różnego rodzaju przepisy i to, o czym my tutaj ciągle rozmawiamy, ale to, czego mi wciąż brakuje w tej dyskusji, co gdzieś tam trochę wybrzmiewa, to na drugim miejscu, drugi filar to jest kultura organizacyjna, która powinna być kreowana i rozliczalność, tak? I tego wciąż jakby nie ma, bo jakbyśmy nie mieli dobre przepisy czy procedury, to zresztą o czym mówił Pan Siemensa, tak? Jak długo nie będziemy pracować nad tą kulturą, właśnie to powiązanie celów z wynagradzaniem pracowników i tak dalej, tak długo będzie nam bardzo trudno wyegzekwować jakiekolwiek efekty. Gorąco polecam tą publikację.